Dzień dobry Państwu, 12 kwietnia 2021 roku. Witam Państwa, DJ Spaca w Radio Sport, na radiosport.online. To są wiadomości sportowe.
So slashed and torn. Queen, Under Pressure. Pod wielką presją był Hideki Matsuyama przez cały weekend, przez cały turniej Masters w Augusta w stanie Georgia. A to dlatego, że golf w Japonii jest niebywale popularny. 120 milionów ludzi, 12 milionów golfistów. No i Hideki Matsuyama, który nigdy nie wygrał turnieju wielkoszlemowego, jest absolutnie bohaterem w Japonii. Wszyscy liczą na jego dobre rezultaty. No i presja jest ogromna, chociaż akurat w Augusta, w stanie Georgia, na tym polu może to zainteresowanie mediów japońskich jest mniejsze, a to dlatego, że ze względu na COVID, na koronawirusa, po prostu media nie są wpuszczane na pole golfowe, inne media niż te, które po prostu transmitują ten turniej. Pod ogromną presją był Hideki Matsuyama, ale na początku wydawało się, że wszystko będzie przebiegać zgodnie z planem, chociaż wielcy faworyci tacy jak Bryson DeChambeau, który odgrażał się, że on pokona pole przez to, że będzie uderzał powyżej 300 metrów i w ten sposób siłą po prostu weźmie pole w stanie Georgia. Rory McIlroy, który ostatnio zmienił trenera od swingu, również wydawało się, że będzie jednym z faworytów, bo przecież to jest jeden z tych turniejów, który brakuje Rorymu McIlroyowi do zdobycia wielkiego szlema. Ale zarówno Rory McIlroy, jak i Bryson DeChambeau pierwszego dnia zagrali słabo na plus 4. Z kolei sensacyjnie grał Justin Rose, Anglik, który odpoczywał przed turniejem Masters, a podobno przygotowywał się w ten sposób, że wizualizował sobie to pole, czyli takie psychologiczne trochę przygotowanie do tego turnieju miał Justin Rose. I okazało się, że pierwszego dnia to absolutnie bardzo dobrze zadziałało. Zadziałało świetnie i grał na minus 7. Już duża przewaga, przewaga 4 uderzeń, a pole grało bardzo trudno. Co to znaczy? To znaczy, że po prostu było bardzo twarde pole. Greeny nie przyjmowały piłek tak specjalnie łatwo. Piłki spadały z greenu, cofały się, były uderzane za green, spadały. No i było dużo frustracji ze strony golfistów. Ale kto właśnie w ten sposób to pole właśnie ma grać. Pole gra przeciwko zawodnikom. Justin Rose nic sobie z tego nie robił. Minus 7, no i już stał się jednym z faworytów od razu po pierwszym dniu. No ale pierwszego dnia nie wygrywa się turnieju. Można ten turniej przegrać, tak jak przegrał w sumie ten turniej Rory McIlroy, który nie podniósł się drugiego dnia, zagrał plus 6 i nie przeszedł kata, bo tam startuje około 80 kilku zawodników, ale przechodzi do weekendu tylko 50. W związku z tym trzeba być jednym z tych 50, żeby jeszcze grać w sobotę i niedzielę. Rory McIlroy nie był jednym z nich. Ale Bryson DeChambeau z kolei drugiego dnia grał naprawdę bardzo dobrze. Minus 5, świetna runda. Grał precyzyjnie, daleko i precyzyjnie, o dziwo. No i wydawało się, że właśnie Bryson DeChambeau będzie jednak się liczył w tej rozgrywce, tym bardziej, że Justin Rose po tym, jak zagrał minus 7, to drugiego dnia miał spore kłopoty już na polu, no i zagrał jedynie para, co prawda wychodził trzeciego dnia jeszcze z prowadzeniem, ale już tylko jednym uderzeniem nad kim? Nad Willem Zalatorisem. Will Zalatoris, 24-latek z Kalifornii, który właściwie jeszcze niedawno grał w drugiej lidze golfowej, jeszcze 2 lata temu był na jakimś 2000 miejscu na listach światowych, a tutaj proszę bardzo, w sobotę na Masters, na najważniejszym turnieju golfowym, Will Zalatoris wychodzi w ostatniej grupie z Justinem Rose'em. Tego dnia wszystko właściwie odbywało się zgodnie z planem, czyli Justin Rose i Will Zalatoris grali w miarę dobrze i wszystko było zgodnie z planem do momentu burzy. Ta burza właściwie zadecydowała o tym, jak ten turniej potem się zakończył. Otóż burza mniej więcej o godzinie 16 czasu lokalnego, oznaczało to jakąś przerwę ponad godzinną. Było widać, że Hideki Matsuyama w tym czasie, który jakoś nie grał specjalnie dobrze, Japończyk po prostu poszedł do swojego samochodu i grał sobie na swoim telefonie w gry jakieś. Nie było mediów japońskich, nie było ludzi, którzy mogliby go denerwować. Wyraźnie się tymi grami zrelaksował Hideki Matsuyama, bo jak wrócił po tej przerwie, to był jedynym zawodnikiem, który naprawdę zaczął grać świetnie i w ostatnich 8 dołkach zagrał na minus 6, grając 4 birdie i jednego eagla na dołku numer 13. Hideki Matsuyama w ten sposób wysunął się na prowadzenie minus 11 po całym sobotnim turnieju. Z kolei inni zawodnicy po tej przerwie spowodowanej burzą, okazało się, nie radzili sobie z prędkością greenu, bo jak troszkę spadło deszczu, to te greeny zrobiły się dużo wolniejsze i wszyscy zawodnicy patowali trochę za krótko. No ale potem przychodzi presja, bo po sobotnim dniu na polu minus 11 Hideki Matsuyama Tsuyama i cztery uderzenia przewagi nad następnym w klasyfikacji Xanderem Schauffele. Xander Schauffele, Amerykanin, który ostatnio słabiej sobie radzi na turniejach. Można powiedzieć, że słabiej, może to jest złe określenie. On po prostu zajmuje ciągle drugie miejsca. Ciągle jest drugi. Jakoś nie może wygrać. No ale on wychodził na pole z Hideki Matsuyamą, który musiał nieść na swoich barkach oczekiwania ponad 100 milionowego narodu. Japonia oczekuje pierwszego mistrza turnieju wielkoszlamowego wśród mężczyzn w golfie od zawsze, bo w dalszym ciągu do tej pory nie było takiego mistrza. Matsuyama wychodzi na pole i co robi w pierwszym uderzeniu? Uderza w krzaki. Wydaje się, że historia będzie się powtarzać, bo Hideki Matsuyama nie słynie z tego, że jest odporny psychicznie. Widać wielokrotnie, jak grał, był bardzo blisko wygrania turnieju, a nie potrafił bardzo krótkiego nawet pata trafić. Tym razem, mimo tego, że był w krzakach, to zagrał sensownie, wybił po prostu na fairway. Stracił co prawda jedno uderzenie, ale na drugim dołku zaraz to uderzenie nadrobił, a potem grał naprawdę, naprawdę świetnie. Te dołki pomiędzy 3 a 8, 9 to są bardzo trudne dołki, a on zagrał te wszystkie dołki na minus 2, no i już miał minus 13 po 9 dołkach, a ponieważ Will Zalatoris mimo tego pierwszego takiego zrywu młodzieńczego, gdzie zbliżył się już na minus 9, już był tylko jedno uderzenie za Hideki Matsuyamą, to potem jednak radził sobie troszkę słabiej. Ale trzeba było jeszcze przejść drugą dziewiątkę na turnieju Masters, a wiedzą niektórzy z golfistów, w szczególności taki Jordan Spieth, że to może nie być takie łatwe. On w turnieju prowadził swego czasu, wyszedł na dołek numer 12, bardzo krótki, ale przez wodę. Trafił dwa razy do wody pod rząd, a trafienie do wody to niestety jest uderzenie kary. No i na tym skończyły się szanse Jordana Spietha, więc musiał uważać Hideki Matsuyama. Na tym 12 dołku trafił do bunkra, nie trafił do wody, ale zagrał bogeja, jedno uderzenie stracił. Wtedy zaczął grać rewelacyjnie Xander Schauffele, ten wielki drugi, ten, który zawsze coś mu brakuje do wygrania turnieju. Tak więc w sumie w tej ostatniej grupie zebrało się dwóch takich golfistów, którzy nie wytrzymują presji, tak jak w tym utworze Queen Under Pressure. Xander Schauffele grał pięknie, grał wspaniale, ale na dołku numer 16 trafił do wody, potem jeszcze źle zagrał i skończył to ten dołek, który jest par 3 na 6 i w związku z tym w tym momencie skończyły się już szanse Xandera Schauffele na zwycięstwo w tym turnieju. Ale jeszcze zagroził Hidekiemu Matsuyamie młody Will Zalatoris. On na 17 jeszcze zdobył birdie i jeszcze był blisko, no ale to oznaczało, że Hideki Matsuyama może zagrać nawet bogeja na ostatnim dołku i wygra ten turniej. I to właśnie dokładnie zrobił. Zagrał bogeja. Zagrał 5 na ostatnim dołku, ale w sumie zakończył turniej na minus 10. Jednym uderzeniem wygrał turniej Masters. Dostał zieloną marynarkę i został oczywiście bohaterem narodowym Japonii. Co to oznacza dla Japonii? A Japonia ma nowego bohatera? Nie. Japonia ma bohatera, który on już był, ale teraz po prostu proporcje już będą kompletnie zachwiane. To będzie największy bohater chyba w historii w ogóle Japonii. Hideki Matsuyama w kraju, który szaleje na punkcie golfa, został mistrzem najważniejszego turnieju, w ogóle najważniejszego, najbardziej cenionego turnieju Masters w Augusta w stanie Georgia. Co to oznacza dla golfa? Oznacza to jeszcze większe umiędzynarodowienie tego sportu. Będzie to coraz bardziej popularny sport, coraz większa popularność, w szczególności w Azji, jeszcze większa popularność w Japonii, jeżeli to jest możliwe, coraz więcej pieniędzy oczywiście, bo przecież firmy japońskie będą sponsorować młodych golfistów, w szczególności tych, którzy mogą pójść w ślady Hidekiego Matsuyamy. Hideki Matsuyama już na zawsze będzie mógł grać w tym turnieju Masters, bo każdy, kto wygra turniej Masters, otrzymuje członkostwo tego klubu, no i dożywotnie zaproszenie na ten turniej, czyli w sumie co roku Japończycy będą mieli swojego bohatera, który będzie walczył na tym pięknym polu, na którym kwitną azalie. Japonia się cieszy, Japonia oczywiście absolutnie niewyspana, bo przecież ten turniej odbywał się o o pomiędzy 14 powiedzmy a 20 czasu wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, wychodził na pole o 14:40 tego czasu Hideki Matsuyama, plus 13 godzin. Co to oznacza? To oznacza, że o 3 nad ranem, o 3:40 nad ranem japońskiego czasu wychodził na pole Hideki Matsuyama, czyli kończył o jakiejś godzinie 7, być może w takim kraju, który bardzo ceni sobie punktualność, jednak tym razem szefowie będą wyrozumiali dla tych wszystkich kibiców golfa, którzy będą niewyspani, bo oglądali największy triumf Japończyka w historii. Big in Japan. Hideki Matsuyama był już wielki w Japonii, a teraz będzie jeszcze większy. Alphaville i Big in Japan. Hideki Matsuyama wygrał turniej Masters na polu Augusta National w stanie Georgia. Był już wielki w Japonii, a teraz będzie jeszcze większy. Media w Japonii na pewno oszalały. Hideki Matsuyama zapisał się w historii golfa japońskiego i światowego. Dużo działo się w futbolu europejskim. Nasz przegląd zaczniemy może od futbolu na kontynencie. W sobotę Bayern Monachium tylko zremisował z Unionem Berlin, bo w 86 minucie wyrównał Markus Ingvardsen, chociaż wcześniej Jamal Musiała dał prowadzenie zespołowi Bayernu w 68 minucie. Bayern oczywiście miał troszkę osłabiony skład, bo przecież musi się szykować na rewanżowe spotkanie z Paris Saint-Germain. Przypomnę, że w pierwszym spotkaniu Bayern bez Roberta Lewandowskiego przegrał 2-3 u siebie. No i zadanie dla nich na pewno bardzo trudne. W tym meczu z Unionem grał Thomas Müller. On jak zwykle pięknie podawał. On właśnie podał do Jamala Musiały, no ale niestety Bawarczycy nie byli w stanie utrzymać tego prowadzenia 1-1. No i w tej chwili mają tylko już 5 punktów przewagi nad RB Lipskiem, który z kolei pokonał Werder Brema 4-1. Z kolei w meczu drużyn, które walczą o te miejsca, które dają awans do Ligi Mistrzów, Eintracht Frankfurt wygrał 4-3 w bardzo takim ciekawym spotkaniu z VfL Wolfsburg. Eintracht ma w tej chwili 53 punkty i już tylko jeden punkt za Wolfsburgiem na miejscu czwartym, Wolfsburg trzeci, RB Lipsk na drugim. Z kolei Borussia Dortmund, która również szykuje się do rewanżowego spotkania w Lidze Mistrzów, przegrała tylko 1-2, przypomnę, z Manchesterem City. Wygrała Borussia Dortmund z VfB Stuttgart. Troszkę lepsza forma niż poprzednio, kiedy przegrała właśnie z Eintrachtem Frankfurt. Bramki strzelili Jude Bellingham, dla którego był to pierwszy gol w Bundeslidze. Jude Bellingham to Anglik, 17-latek, który gra dla Borussii Dortmund i tak pięknie grał w meczu z Manchesterem City. Drugą bramkę zdobył Ansgar Knauf, dla którego to był po prostu pierwszy gol w zawodowym futbolu. W lidze francuskiej Paris Saint-Germain, które z kolei szykuje się do spotkania z Bayernem Monachium, wygrało 4-1 z Racing Strasbourg, no i w tej chwili ma już tylko 3 punkty straty do lidera ligi francuskiej Lille. Tak więc w dobrej formie Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, który strzelił bramkę jedną, a drugą jeszcze wygenerował dla Paris Saint-Germain, jest w dobrej formie, w tak samo dobrej formie, jak był w meczu z Bayernem Monachium. W lidze włoskiej Milan wygrał co prawda 3-1 z Parmą, ale musiał radzić sobie w dziesiątkę po tym, jak Ibrahimowicz podobno obraził sędziego i dostał od razu czerwoną kartkę. Ale 3-1 jednak dla zespołu z Mediolanu. Ale najważniejszym wydarzeniem soboty było oczywiście El Clasico, spotkanie na szczycie prawie Ligi Hiszpańskiej, no bo przecież prowadziło przed tą kolejką jeszcze Atletico Madryt, ale Real Madryt i Barcelona, ta rywalizacja oczywiście rozgrzewa umysły i serca kibiców w Hiszpanii. Karim Benzema strzelił bramkę w 13 minucie, a potem Toni Kroos jeszcze w 28 minucie podwyższył na 2-0 z rzutu wolnego, tam jeszcze rykoszety, no i Real Madryt wydawał się być w bardzo dobrej sytuacji po pierwszej połowie 2-0, ale Barcelona w drugiej połowie jednak przycisnęła Real i obrońca Oscar Mingueza strzelił bramkę, zmniejszając straty do jednej bramki, no a potem jeszcze sytuacja z doliczonego czasu gry, kiedy wydawało się, że faul w polu karnym popełnił obrońca zespołu Realu Madryt, no ale sędzia jednak albo nie zauważył, albo nie chciał zauważyć, nie sprawdził tego z VAR-em. Zresztą oczywiście nawet gdyby sprawdził w VAR-ze, a może nawet to było sprawdzone, to sytuacja była niejednoznaczna. Wydawało się, że jednak pociągnięty był za rękę zawodnik Barcelony, ale przewrócił się tak jakoś dosyć dramatycznie, a przecież kontakt był bardzo taki niewielki. No i oczywiście po zakończeniu tego spotkania Ronald Koeman uważał, że znowu zostali skrzywdzeni zawodnicy Barcelony, że sędzia absolutnie, po co mamy VAR, jeżeli w ogóle z niego nie korzystamy, że to był absolutnie czysty rzut karny, że oczywisty rzut karny, że powinna Barcelona otrzymać uznać właśnie taką decyzję sędziego, a jednak nie. Ronald Koeman niezadowolony, Real Madrid zadowolony, bo Real Madryt w ten sposób, wygrywając 2-1 z zespołem Barcelony, wszedł przez chwilę przynajmniej wyszedł na prowadzenie w La Liga, bo Atletico Madrid grało dopiero w niedzielę. Real Madrid zadowolony, Barcelona czuje się oszukana. Martin Braithwaite, ten, który właśnie został zatrzymany za rękę trochę w tym polu karnym, a właściwie nawet poza polem karnym, bo to było nawet poza boiskiem, no ale to chyba się liczy jako faul w polu karnym. Barcelona niezadowolona, ale potem jeszcze miała nawet w ostatnich sekundach szansę, bo właściwie w polu karnym był obecny Ter Stegen, to jest bramkarz zespołu Barcelony. On strzelał na bramkę, Alba jeszcze potem próbował, a wcześniej jeszcze poprzeczka dla zespołu Barcelony i Ilaix Moriba. Pięknie strzelił, ale niestety o jakieś 5 cm za wysoko. Poprzeczka, potem jeszcze strzał Ter Stegena zablokowany i jeszcze Jordi Alba nad poprzeczką. 3 szanse jeszcze w ostatnich sekundach dla Barcelony, ale jednak zakończyło się 2-1 dla Realu Madryt. Real Madryt w tym momencie właśnie na koniec soboty był na prowadzeniu La Liga, ale tylko do niedzieli wieczora, ponieważ wtedy właśnie grało Atletico, które przed tą kolejką miało 3 punkty przewagi, no i gdyby wygrało z Betisem Sevilla, no to wyszłoby na 3-punktowe prowadzenie w tabeli La Liga. Ale Atletico Madryt zdołało tylko zremisować na wyjeździe z Realem Betisem. Nie dość, że tylko zremisowali, co prawda wychodzą w ten sposób na prowadzenie, ale tylko jednopunktowe, ale stracili kolejnych zawodników. João Félix doznał kontuzji, Kieran Trippier również doznał kontuzji, a wcześniej jeszcze przecież Suarez był niedostępny. Tak więc Atletico Madryt w coraz trudniejszej sytuacji, tylko 1 punkt przewagi nad Realem Madryt i wielu zawodników niedostępnych. Kolejne jeszcze spotkania w niedzielę. Villarreal przegrali 2-1 z Osasuną. Z kolei w lidze włoskiej Inter wygrał z Cagliari 1-0 i powiększył przewagę w lidze włoskiej do 11. Powiększył swoją przewagę w lidze włoskiej, no i bardzo już jest blisko osiągnięcia pierwszego tytułu od 11 lat. Jedna tylko bramka strzelił ją. Kto strzelił? Zaraz zobaczymy. Darmian. I to właściwie była duża niespodzianka, że ten właśnie zawodnik, Mateo Darmian, strzelił bramkę dla zespołu Internazionale. 1-0 i powiększona przewaga na czele Ligi Włoskiej. Z kolei Juventus wygrał z Genoą. Bardzo dobrze grał Dejan Kuluszewski, ale też świetnie grał w bramce Szczęsny, który powrócił do bramki po tym, jak został odsunięty Gianluigi Buffon. Grał w meczu zaległym z Napoli. Tym razem Szczęsny wrócił do bramki i spisywał się całkiem nieźle. Chociaż Gianluca Scamacca dał bramkę zespołowi Genoi, no ale jeszcze potem Weston McKennie strzelił bramkę i 3-1 dla Juventusu. Juventus umocnił się na 4. miejscu. Atalanta z kolei wróciła do pierwszej czwórki po tym, jak wygrała 3-2 z Fiorentiną, a Napoli wygrali 2-0 z Sampdorią. Także ciekawa sytuacja jest we Włoszech. Tam Inter prowadzi. Wydaje się, że to będzie Scudetto dla Interu, ale za plecami Internazionale, Milan, Napoli i jeszcze zespół Atalanty. Wszyscy walczą. Juventus oczywiście walczą o to miejsce premiowane awansem do Ligi Mistrzów. Ale najważniejszym wydarzeniem weekendu na kontynencie europejskim futbolu oczywiście było El Clasico. No i zespół Realu Madryt, który pokonał Barcelonę 2-1. Znowu Zinedine Zidane poradził sobie z Barceloną. No i przypomniał kibicom, że trzeba myśleć o Realu. Zawsze trzeba myśleć o Realu, kiedy się mówi o tytule mistrza Hiszpanii, kiedy się mówi o Lidze Mistrzów. Tak jak w utworze Luz Casal Piensa en mi.
sami. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la quiero para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve. Para nada me sirve sin ti.
Luz Casal w utworze Piensa en mi, pomyśl o mnie. Nie wolno pomijać Realu Madryt w rozważaniach o tytule mistrza Hiszpanii, ani w rozważaniach o tytule Ligi Mistrzów, o zwycięzcy, tytule zwycięzcy Ligi Mistrzów. Real Madryt udowadnia i Zinedine Zidane udowadniają, że Real w dalszym ciągu się liczy. Real Madryt z Barceloną wygrał 2-1. Bardzo ciekawie zapowiadała się kolejka Premier League. Już w piątek Fulham podejmował Wolverhampton i przegrał 0-1. To na pewno nie polepsza szans tego zespołu na utrzymanie się w Premier League, ale prawdziwa sensacja miała miejsce w sobotę. Już o 13:30 Manchester City podejmował zespół Leeds United i Guardiola wystawił 7 nowych zawodników do składu, no bo przecież ma w zanadrzu spotkanie z zespołem Borussii Dortmund wyjazdowe, 2-1 w pierwszym meczu tylko, w związku z tym no nie jest ta sprawa awansu przesądzona. No i miał kłopoty zespół Manchesteru City, Stuart Dallas strzelił bramkę w 42 minucie, potem zaraz zespół Leeds United stracił Liama Coopera, który dostał czerwoną kartkę za atak na Gabriel Jesusie. No i wydawało się, że oczywiście Manchester City przecież poradzi sobie z 10 zawodnikami Leeds United. Rzeczywiście mieli sporo okazji do strzelania bramek, aż Ferran Torres w 76 minucie dał wyrównanie i kiedy wydawało się, że następne bramki są tylko kwestią czasu, jeszcze wszedł na boisko Phil Foden. To wzmocniło siłę ataku zespołu Manchester City, ale otworzyli się z tyłu i jeden kontratak Leeds United w doliczonym czasie gry i ten sam Stuart Dallas z kontrataku pięknie strzelił 2-1 dla Leeds United. Czy to znaczy, że cała sprawa tytułu mistrza Anglii w dalszym ciągu jeszcze jest otwarta? No raczej nie, no mało spotkań już zostało, duża przewaga zespołu Manchester City. Oczywiście Guardiola wspomina o tym, że przecież Manchester United może wygrać wszystkie spotkania, więc nic nie jest przesądzone, ale tak naprawdę priorytety zespołu Manchester City są inne, bo Manchester City po pierwsze jedzie do Borussii Dortmund na rewanżowe spotkanie ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów i to jest priorytet numer jeden. Potem gra zespół Manchesteru City z Chelsea w sobotę w półfinale Pucharu Anglii. Bardzo ważne spotkanie. No i jeszcze gra potem za tydzień z Tottenham w finale Pucharu Ligi Angielskiej Carabao Cup. W związku z tym bardzo intensywne 2 tygodnie przed Manchesterem City. No ale priorytet numer jeden to jest Liga Mistrzów i ta przegrana z Leeds United pewnie nie zmienia tej perspektywy Guardioli. W kolejnych spotkaniach Premier League Liverpool podejmował Aston Villa 6 miesięcy temu. Liverpool przegrał z Aston Villą 2-7. Teraz rewanż 2-1 wygrana zespołu Liverpoolu. Crystal Palace z kolei podejmował Chelsea, a Chelsea w poprzedniej kolejce Premier League przegrał 2-5 u siebie zespołem West Bromwich Albion i ponieważ pięknie sobie poradził z Porto na wyjeździe w Lidze Mistrzów, gdzie tam wydaje się, że ta sytuacja, ta, jeżeli chodzi o awans do półfinału, jest już praktycznie przesądzona, no to mógł się skoncentrować na Premier League i na tym, żeby jakoś podbudować sobie reputację po tej przegranej z West Bromwich Albion. Tutaj żadnych problemów nie miał zespół Chelsea. 4-1 wygrana zespołu ze Stamford Bridge. Kai Havertz grał bardzo dobrze, strzelił bramkę w 8 minucie. Pulisic 2 bramki w 10 i w 78 minucie, jeszcze Kurzawa w 30. I w związku z tym ta wygrana zespołu Chelsea absolutnie nie podlegała żadnej dyskusji. Kai Havertz grał świetnie, mimo tego, że Tuchel powiedział, że no my nie oczekujemy od Kai Havertza, że będzie takim liderem zespołu, no ale on musi po prostu grać lepiej, czyli tak jak gdyby jeszcze za wcześnie było na chwalenie Kaja Havertza, jeżeli chodzi o Tomasa Tuchela. I w kolejnych spotkaniach w Premier League West Ham podejmował Leicester City i to było bardzo ważne spotkanie dla układu tabeli, bo West Ham na miejscu 4 po tym jak Chelsea potknęła się o West Bromwich Albion. No i West Ham kolejny raz już wygrywa 3-0 po to, żeby stracić bramki już pod koniec spotkania i tym razem nie było inaczej. 3-0 już prowadził West Ham, a potem jeszcze stracił bramki w końcówce. Świetnie grał Jesse Lingard. To jest najlepsze wypożyczenie chyba w historii, jeżeli chodzi o West Ham. Z kolei, jeżeli chodzi o Leicester City, tam były problemy. Brendan Rodgers musiał zrezygnować z usług Jamesa Madisona, Hamza Chodwera i Jose Pereza, ponieważ oni złamali procedury dotyczące koronawirusa, no i nie zabrał ich na spotkanie z West Hamem. Bardzo był niezadowolony z całej tej sytuacji Brendan Rodgers, ale uważał, że są sprawy ważniejsze od futbolu. Trzeba się zachowywać właściwie, kiedy w kraju jest problem związany z epidemią. Po prostu zawodnicy mają dawać przykład, a nie zachowywać się tak, jak właśnie ci trzej zawodnicy. No ale już swoją karę odbyli i zabierze ich z kolei na spotkanie z Southampton, bo w niedzielę gra zespół Leicester City w półfinale Pucharu Anglii w Southampton właśnie na Wembley i ci zawodnicy mają być dostępni. Z kolei David Moyes oczywiście narzekał, że kolejny raz 3-0 prowadzą, no i nie potrafią utrzymać tego prowadzenia. Utrzymali, ale stracili 2 bramki. w końcówce spotkania. Graliśmy przez 60 minut bardzo dobrze, no a potem jednak tracimy bramki. Musimy to zmienić. Na pewno jednak jest zadowolony z tego, w jakiej pozycji, na jakiej pozycji znajdują się w tej chwili tabeli, bo to jest pozycja numer 4, która gwarantuje udział w Lidze Mistrzów. Jeżeli tak dalej będzie grać West Ham, to na pewno do tej Ligi Mistrzów awansuje. I w najważniejszym spotkaniu wczoraj Tottenham podejmował Manchester United. No i wydawało się, że będzie to bardzo dobry występ zespołu Tottenhamu. 1-0 już prowadził ten zespół z Londynu, no ale potem zdarzyła się sytuacja, która była szeroko komentowana zarówno przez José Mourinho, jak i Solskiera. Otóż bramkę zdobył Cavani, ale ona została anulowana przez interwencję VAR-u, gdy okazało się, że w trakcie tej akcji sfaulowany został Son, Koreańczyk, który leżał bardzo długo na ziemi, nie podnosząc się. Solskjaer uważał, że Son udaje i że wcale nie było takiego mocnego ataku i że udało mu się oszukać tych sędziów na VAR-ze, jak i głównego sędziego, i oni anulowali bramkę. Powiedział wręcz bardzo dziwnie Solskjaer, chyba potem żałował tego sformułowania, powiedział, że no gdyby jego syn tak się zachował, w ten sposób udawał, no to nie dostałby obiadu, nie dostałby kolacji, nie dałbym mu jeść. No i tego uczepił się José Mourinho, który mówi, no jak to, jak w ogóle można o kimkolwiek powiedzieć, że nie da się mu obiadu, w szczególności ojciec, no przecież ojciec nawet jeżeli trzeba, to musi ukraść jedzenie, żeby dać swoim dzieciom. Na tym skoncentrował się José Mourinho, a nie na tym, że jego zespół przegrał 3-1, bo potem po tej sytuacji, kiedy anulowano bramkę dla Manchester United, Manchester United jednak zaczął grać lepiej i właśnie rzeczony Cavani, którego bramka została anulowana, tym razem jednak główką strzelił bramkę w 79 minucie, wcześniej jeszcze Fred w 57, a w doliczonym czasie Mason Greenwood. 3-1 dla Manchester United, no i w związku z tym Manchester United troszkę już nadrobił tego dystansu do Manchesteru City. W tabeli w tej chwili prowadzi Manchester City oczywiście, ale jedno spotkanie rozgrane więcej, ma 74 punkty, 11 punktów przewagi nad Manchesterem United. Trzeci jest Leicester City, 56 punktów, czwarty West Ham, 55, piąte Chelsea, 54, Liverpool 52. Tottenham już na siódmym miejscu, już spora strata 6 punktów do West Hamu, no i szanse na awans do Ligi Mistrzów są już tylko chyba iluzoryczne, w szczególności jeżeli Tottenham będzie w dalszym ciągu tak słabo grał, jak w tym spotkaniu z zespołem Manchesteru United. Dedykujemy kibicom Tottenhamu i zawodnikom, mimo że José Mourinho, utwór kibicki tego zespołu Adele, Rolling in the Deep. It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay yours, bitch, babe. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars are Adele, Rolling in the Deep dla kibiców Tottenhamu, dla piłkarzy, no i José Mourinho. Taka dziwna wymiana zdań pomiędzy José Mourinho i Solskjaerem na temat tego, że Sony udawał podobno, że został trafiony ręką przez przeciwnika. I w Tottenhamie wszyscy myślą teraz już tylko chyba o jednym trofeum. Możliwe, że jeszcze wygrają Carabao Cup, czyli Puchar Ligi Angielskiej, no ale przeciwnikiem, kto jest w finale, Manchester City, nie będzie łatwo, bo szanse już na pierwszą czwórkę w Premier League są naprawdę małe. Dzisiaj kolejne spotkania Premier League i te z implikacjami w szczególności dla pozostania w tej najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii. West Bromwich Albion podejmuje Southampton. West Bromwich już teraz ma małe szanse. Jeszcze strata do Fulham, strata do Newcastle i strata do Brighton. A Brighton dzisiaj gra z Evertonem. Everton jeszcze ma szansę, żeby powalczyć o tą pierwszą czwórkę. Ma mecze zaległe. No i jeżeli pokonacie Brighton, no to zbliży się do tej pierwszej czwórki. A w Brighton być może wystąpi znowu od początku spotkania Jakub Moder. Zobaczymy, czy tak się rzeczywiście stanie. Teraz sprawdzamy, co się dzieje na parkietach NBA. Zespół Bostonu podróżował do Denver na spotkanie na parkiecie Mile High, bo tam wszystko jest Mile High, czyli na wysokości około 1600 metrów. Zespół Bostonu nie był raczej faworytem Denver, który ostatnio ma bardzo dobrą serię. Nikola Jokic w szczególności świetnie gra w zespole Denver. 17 punktów rzucił, 11 asyst i 10 zbiórek. To na pewno bardzo dobry rezultat dla Nikoli Jokicza. Kolejny triple-double. Świetnie też grał Michael Porter Junior, 22 punkty i 11 zbiórek, no ale po stronie Bostonu bardzo dobra seria, 15-0 w czwartej kwarcie. Na początku Denver prowadził, a potem Boston zupełnie odmienił losy spotkania właśnie w czwartej kwarcie. Jaylen Brown grał świetnie, 20 punktów, 3 asysty, 8 zbiórek i oczywiście Jason Tatum, to gwiazda zespołu Bostonu, 28 punktów, 2 asysty, 10 zbiórek i jeszcze świetnie grał Kemba Walker, 14 punktów, 6 asyst i 5 zbiórek i taki piękny jednoręczny wsad. Boston wygrał z Denver 105-87. Z kolei Milwaukee Bucks, którzy walczą o jak najlepsze rozstawienie w konferencji wschodniej, oczywiście walczą m.in. korespondencyjnie z Bostonem, grali z Orlando. No i prowadzili już po pierwszej połowie 19 punktami, mimo że w zespole nie grał Giannis Antetokounmpo. Kontuzja. Seria trzech zwycięstw Milwaukee została podtrzymana, ponieważ świetnie grał brat Antetokounmpo, brat Giannisa, Thanasis. On z ławki dał 7 punktów, 1 asystę i 5 zbiórek. Świetnie grał również Chris Middleton, 21 punktów, 5 asyst i 8 zbiórek. Jurek prowadził zespół Milwaukee w zasadzie od początku do końca, wygrywając 124-87 po stronie Orlando, który to zespół właściwie jest teraz już w przebudowie, bo przecież przekazali Vucevicia do Chicago Bulls. Mo Bamba rzucił 21 punktów, miał 5 zbiórek, no ale to nie wystarczyło. 124-87 dla Milwaukee Bucks. W innych spotkaniach wczoraj Atlanta wygrała z Charlotte, New Orleans Pelicans z Cleveland, Toronto przegrało z New York Knicks, San Antonio Spurs wygrali z Dallas, Indianapolis, Indiana Pacers wygrali z Memphis, a jeszcze w innych spotkaniach Chicago Bulls z Vuceviciem 117-121 przegrali jednak z Minnesota Timberwolves, Detroit przegrali z Los Angeles Clippers i Miami wygrali z Portland Trailblazers 107-98. Jeszcze zaglądamy na chwilę na lodowiska NHL. Buffalo Sabres wygrali, to rzadka okoliczność, 5-3 z Philadelphia Flyers. Chyba lubią ten zespół, bo właśnie z tym zespołem przerwali serię 18 porażek z rzędu. Coyotes przegrali z Golden Knights z Las Vegas, Avalanche wygrali z Ducks 4-1, Penguins wygrali z Devils 5-2, Rangers przegrali z Islanders 2-3, Capitals 8-1 z Bruins i Stars przegrali z Predators 3-2. Jak wygląda w tej chwili klasyfikacja w poszczególnych konferencjach w NHL? Otóż w tej dywizji, w jakiej dywizji? W dywizji w zachodniej prowadzi Colorado, potem Vegas, Minnesota, St. Louis, jeszcze z szansami Arizona. W tej północnej, gdzie grają kanadyjskie zespoły, Toronto, Winnipeg, Edmonton i Montreal, Calgary już właściwie bez szans. W centralnej Carolina, Tampa Bay, Florida, Nashville i Chicago. Już 4 punkty straty do Nashville, coraz mniejsze szanse awansu. No i na wschodzie Washington, Islanders, Pittsburgh i Boston, a Rangers jeszcze walczą 4 punkty stratę. Świetnie grał na parkiecie w Denver, na tym parkiecie położonym mile ponad poziomem morza, czyli 1600 metrów ponad poziomem morza. Świetnie grał brat Giannisa Antetokounmpo, Thanasis. I to właśnie dla tego greckiego snajpera mamy utwór Zorba the Greek, czyli Grek Zorba. Grek Zorba. To dla Thanasisa Antetokounmpo, koszykarza greckiego, który przyczynił się do zwycięstwa Milwaukee Bucks nad Orlando Magic 124-87. To brat słynnego Giannisa Antetokounmpo, również greckiego koszykarza, który tym razem jednak nie mógł zagrać ze względu na kontuzję. Jeszcze zajrzymy na korty tenisowe do Charleston w Stanach Zjednoczonych. Tam same niespodzianki w turnieju WTA Tour kobiet. Putintseva przegrała z czarnogórką Kovinic 7-6, 5-7, 1-6 w ćwierćfinale. Jaber, Tunezyjka, wygrała z Coco Gauff 6-3, 6-3. Ashley Barty przegrała, numer 1 na świecie, przegrała z Hiszpanką Badosą 4-6, 3-6, a Kudermetowa wygrała ze Stevens. Same niespodzianki w ćwierćfinale, w związku z tym w półfinale no, mieliśmy już takie zawodniczki troszkę mniej znane. Kovinic wygrała z Jaber i tu znowu niespodzianka. Czarnogórka wygrała 6-3, 6-2. Badosa z kolei przegrała z Kudermetową z Rosji 3-6, 3-6. No i w związku z tym w finale zmierzyło się Kovinic i Kudermetowa. No i kto wygrał w tym finale turnieju? Kudermetowa, jednak Rosjanka, rozstawiona z numerem 15, pokonała czarnogórkę Kovinic 6-4, 6-2 i wygrała turniej WTA w Charleston. Tak więc młode zawodniczki, mniej znane, szalały na korcie w Charleston i im dedykujemy utwór Horace'a and the Skylarking. Utworem Horace and the Skylarking, o wygłupianiu się takim młodzieńczym, kończymy wiadomości sportowe w Radiosport na radiosport.online 12 kwietnia, poniedziałek 2021 roku.
Skylarking, that's what you